Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jak zwykle witam serdecznie słuchaczy Radia Zachód. Moim i Państwa gościem jest Jacek Ogorzałek, badacz dziejów opozycji niepodległościowej w latach 1944-63, regionalista i również wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Więzi Pokoleniowej Matecznik. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Za konsoletą jest Hubert Pietroński, a więc jesteśmy dzisiaj w komplecie. Twoje zainteresowania, Jacku, wyznaczyły normy naszej dzisiejszej audycji, normy i ramy przede wszystkim, ale przygotowałem też przerywniki muzyczne niektórych twoich ulubionych wykonawców, a więc posłuchamy dzisiaj i Led Zeppelin, i Sade, Adu, i Joy Division. Mam nadzieję, że będziesz z tego powodu usatysfakcjonowany.
A to jest tylko fragment moich zainteresowań.
To ja wiem. Nie, musielibyśmy zrobić odrębną audycję, dlatego wspominam, że to tylko wycinek twoich muzycznych zainteresowań. Zaczniemy jednak od próby złapania byka za rogi, czyli od uporządkowania niektórych pojęć towarzyszących ruchowi niepodległościowemu w latach 44-60. Bo w przestrzeni badawczej i wśród opinii publicznej funkcjonuje wielość pojęć, na przykład żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, podziemie niepodległościowe, czy też druga konspiracja. Które z nich oddają istotę rzeczy według ciebie?
Myślę, że każde określenie po trochu. Ja tutaj przyjąłem taką granicę, początek badań przyjąłem tych, które prowadzę na chwilę obecną, rok 44, od pierwszego starcia pod Surkątami, bodaj w sierpniu 44 roku, kiedy zginął jeden z cichociemnych, jedna z legend właściwie polskiego podziemia, twórca jednostek, jeden z współtwórców jednostek cichociemnych, Maciej Kalankiewicz-Kotwicz. Twórca też między innymi opracował plan operacji Ostra Brama. I tutaj przyjąłem to jako taki początek, ten wyznacznik, kiedy mogę zacząć. 63 z wiadomych względów, Józef Franczak, pseudonim Laluś, Lalek, w zależności od tego, jak powiedzmy historycy na to patrzą, ale miałem okazję rozmawiać i poznać pana Szaconia, pseudonim Czarny, który był jedną z ostatnich osób, mającą okazję spotkać się z panem, znaczy z Franczakiem. Mówi, że nie Lalek, tylko Laluś.
Mhm. Różni ludzie, najczęściej słabo znający historię, wrzucają do jednego worka z żołnierzami niezłomnymi na przykład Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, próbując zdyskredytować opozycję niepodległościową, ale przecież wspomniany oddział, jak podkreśla historyk Mariusz Mazur z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jak ten oddział, czyli Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, nie przebywał pod sowiecką okupacją przecież. Jak wiele mitów ma miejsce wokół antykomunistycznego podziemia lat 1944-1963?
Przede wszystkim podstawą, tą, którą ja uważam, że tutaj wrzucono wszystkich do jednego worka. Też nastąpiło takie, może to jest brzydkie określenie, zawłaszczenie podziemia antykomunistycznego tylko i wyłącznie przez podziemie narodowe. Mm-hmm. Zapominamy bardzo często o zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, które samo w sobie powstało jako wsparcie przez niektórych uważane jako wsparcie polityczne dla PSL-u. Miał to być ruch oporu bez walki i dywersji. Wiadomo, wojsko musi mieć zwierzchnika, więc siłą rzeczy oddziały chociażby majora Hieronima Dekutowskiego z Zapory czy Taraszkiewicza Żelaznego podporządkować się musiał mieć dowództwo, więc można powiedzieć, że zostało afiliowane przez Wolność i Niezawisłość. Tutaj bardzo tragiczna historia winu, to jest właśnie, moim zdaniem, to jest właśnie ten wyznacznik tych żołnierzy niezłomnych, ponieważ pułkownik Łukasz Ciepliński, pułk stracony 1 marca, przyjął bardzo ciężkie zadanie na siebie. To już był ten moment, kiedy podziemie było zinfiltrowane, win był rozbijany po kolei przez wszystkie komórki winowskie, były rozbijane przez Urząd Bezpieczeństwa i on przyjął to zadanie doprowadzić do tego prawdziwego celu, do którego został powołany Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. I mówię tutaj mitów, ile tych mitów. Mitów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznajemy Brygadę Świętokrzyską, oczywiście z wielkim szacunkiem o Brygadzie Świętokrzyskiej zawsze będę się wypowiadał, gdyż mam takie, powiedzmy, bardziej bliżej mi na prawo narodowo-radykalne niż, powiedzmy, taką typową konserwatywną linię. I uważam, Brygada Świętokrzyska wymaszerowali, podjęli naprawdę olbrzymi wysiłek, świetna rzecz, uratowano setki uistnień, ludzi, którzy później naprawdę odnieśli wielki sukces, patrząc dzisiejszymi kategoriami, ale tak samo możemy też nazywać żołnierzami wyklętymi zgrupowanie majora Góry Doliny. To jest zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, którzy w tamtym czasie, w 1944 roku, przemaszerowali pod całą Warszawę ponad 800 kilometrów z pełnymi taborami i również przeszli przez linie niemieckie. Tylko że oni walczyli z Niemcami, mniej z Sowietami, bo dlatego też między innymi wyszli z tej Puszczy Nalibockiej, bo Pilch Dolina zdawał sobie doskonale sprawę, że chociażby po potyczce pod kamieniem, no nie będzie mu łatwo rozmawiać z naszymi przyjaciółmi zza wschodniej granicy.
Jasne. Warto przypomnieć, jak żołnierze niezłomni trafiali w szeregi drugiej konspiracji. Jakimi wartościami się kierowali, z jakimi nurtami politycznymi byli związani, bo poruszyłeś już nieco ten wątek, może rozwiniemy go troszkę jeszcze.
Trzeba pamiętać, że pierwsze podziemie niepodległościowe po roku 40, powiedzmy po okresie, po rozwiązaniu Armii Krajowej, to jest przede wszystkim podziemie poakowskie. Tak samo jak właśnie WiN był organizacją niepodległością typowo poakowską, bo wcześniej jeszcze było nie, później była Delegatura Sił Zbrojnych. WiN powstał w roku 45 we wrześniu, ale większość stanowili żołnierze konspiracji poakowskiej. Oczywiście były Narodowe Siły Zbrojne, później powstało Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i do tych narodowych, do tak zwanej narodówki, jak to się mawiało w okresie międzywojennym, w czasie okupacji, trafiali też żołnierze z AK, byli jakowcy, ale też niekoniecznie jakowcy, bo znam historię żołnierzy od generałaczka, którzy wracali po 1945 roku, nie zgadzali się w jakiś sposób z rzeczywistością. UB po pierwszym takim kontakcie, prawda, wróciłeś super, cudownie, ojczyzna ciebie potrzebuje, zaczynało ich prześladować, więc szli do lasu i wstępowali w szeregi, czy to Narodowej Organizacji Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czy do Narodowych Sił Zbrojnych, albo też tworzyli oddziały uzupełnienia afiliowane.
Bo przecież nie wszyscy dowódcy podziemia niepodległościowego tworzyli tak zwaną partyjną politykę, bo niektórzy byli związani z partiami, które funkcjonowały w czasie międzywojnia, ale też tacy dowódcy jak Huzar czy Łupaszka w tym sensie nie interesowali się polityką, uważali, że to, co robią, to jest służba wojskowa, a wszystkich, którzy narzucali siłą nowy ustrój, oni uważali za obcych okupantów, o czym pisze wspomniany już przeze mnie historyk Mariusz Mazur w książce pod tytułem Antykomunistycznego podziemia, portret zbiorowy 1945-1956. Jako ciekawostkę wyczytałem, że w oddziałach ognia na przykład fragment przysięgi brzmiał tak: dla Polski Ludowej poświęcę swe życie, o prawa należne chłopom i wsi polskiej walczył będę. Czy możemy próbować określić, o jaką Polskę bili się ci żołnierze?
Trzeba pamiętać, że to zresztą nie tylko...
Oczywiście tu chodziło o inną Polskę ludową która przyświecała komunistom.
Jaki był stosunek mas chłopskich w okresie międzywojnia tak naprawdę do Polski. Nie po drodze im było z sanacją. Pierwsze organizacje, jedne z pierwszych, które powstały, to były Bataliony Chłopskie, czy Ludowa Straż Bezpieczeństwa, o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym się tutaj pomylić. Mm-hmm. I to były organizacje, które walczyły właśnie o tą Polskę sprawiedliwą dla chłopów. Chłopi jeszcze dopiero, powiedzmy, okres tej drugiej wojny, ten lata 39-45, można powiedzieć, ukształtowały tak naprawdę tą świadomość patriotyczną chłopów, to bardziej takie przywiązanie, bo przed wojną to różnie bywało. Chłopi pamiętali strajki chłopskie, krwawo tłumione. To samo się działo z ojcem właśnie Ognia, Kurasia. Przecież Kuraś też w okresie międzywojennym już wstąpił do PSL-u, do tych partii chłopskich. Pamiętano te wszystkie rekwizycje, które były prowadzone, domiary, które sanacja narzucała chłopom. Chłopu chodziło przede wszystkim o to, żeby mieć święty spokój, żeby był niski podatek, żeby było można dobrze sprzedać i żyć. Jasne. I kierował się tak, jak to kiedyś żyliśmy, zgodnie z naturą. Na wiosnę jedliśmy to, co na wiosnę, w lecie to, co w lesie i tak dalej. Zima była krótką chwilą odpoczynku, tymczasem właśnie na tworzenie tych świadomych warstw chłopskich, no bo trzeba sobie zdać sprawę, że w okresie międzywojnia no różnie bywało. To było czas po zaborach, ta ziemia była skrwawiona, zniszczona, trzeba było to wszystko odbudowywać z trudem i mozołem, a niestety rok 39 doprowadził do tego, że stało tak, jak się stało i trzeba było wszystko budować jeszcze raz, rozpoczynać tą trudną walkę od nowa.
Warto też podkreślić, że duża część tej drugiej konspiracji to byli chłopi, to byli synowie chłopscy, sami często również uprawiający ziemię, którzy zbiegli do lasu.
Tak, no tu już to się, ktoś, czytałem takie właśnie badania, nawet gdzieś dokument oglądałem parę dni temu, gdzie szacuje się, że cały ten ruch partyzancki powojenny po okresie, można powiedzieć po 1945, po tak zwanym wyzwoleniu, to byli w 90% chłopi.
Rozgrzewkę mamy już za sobą, pora na pierwszy muzyczny przerywnik. Zaczniemy od Sade Adu, pięknej kobiety, nigeryjki, bardzo dobrej wokalistki. W jej wykonaniu usłyszymy niegdysiejszy wielki przebój Smooth Operator. Zrobiło się niezwykle nostalgicznie. Zaraz oczywiście włączymy Smooth Operator. Za chwilę wrócimy do tej piosenki, ale w tej chwili, żeby nie tracić cennego czasu, będziemy rozmawiać z naszym gościem. Jak śpiewał Bob Dylan, czas wszystko zmienia, zmieniają się też oceny zdarzeń historycznych. Czy w 1944 roku doszło do wyzwolenia Polski, czy zastąpienia jednej okupacji, tej nieludzkiej niemieckiej, trochę bardziej ludzką, w dodatku z zachowaniem niektórych symboli przedwojennego państwa? Czego nas pozbawiono z wyroku tak zwanych mocarstw?
Bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie teraz ostatnimi czasy, przez jakieś kilka miesięcy, toczyła się właśnie dyskusja przy okazji wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, czy to było wyzwolenie, czy zniewolenie. My zostaliśmy przyzwyczajeni w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat do takiego jednowymiarowego obrazu. Oczywiście było to wyzwolenie, ale to wyzwolenie trwało. To wyzwolenie trwało około 24 godzin, czyli można powiedzieć, czytając wspomnienia, czytając różnego rodzaju, słuchając różnego rodzaju opowieści. Ja nawet znam z autopsji, ponieważ moja babcia opowiadała, że kiedy Sowieci weszli do Pabianic, pierwsze kilka godzin było po prostu jedną wielką euforią. Ludzie cieszyli się, że wreszcie nie ma Niemca, że wreszcie będzie można odetchnąć. A też trzeba pamiętać, że był głód i Rosjanie rozdawali konserwy i tak dalej. Było bardzo ładnie, fajnie. Tylko że po kilku godzinach zaczęło się zupełnie coś innego. Zaczęły się straszliwe gwałty, rabunki, to był po prostu dziki zachód, strzelaniny po nocach, babcia opowiadała, to była zawsze jedna chyba z najbardziej tragicznych historii, które słyszałem od mojej babci na żywo, że na piętrze powyżej zgwałcono 98-letnią staruszkę i to był gwałt zbiorowy, to było bardzo brutalne, ta pani umierała przez okres około 3 tygodni. Czy to było wyzwolenie? Na pewno nie, no bo jeżeli mówimy o wyzwoleniu Zielonej Góry, czy Świebodzina, czy Szczecina, no to zadaję sobie takie pytanie, to przed kim Rosjanie kogo wyzwalali, od kogo? Tutaj w tym momencie. No można było wyzwolić ziemię tej drugiej Rzeczpospolitej, przejście w lutym czy roku 44 roku, kiedy oddziały sowieckie, ten walec sowiecki przekroczył granicę byłej drugiej Rzeczpospolitej z Sowietami, no wyznaczał zupełnie już nowy rozdział. Pierwsze oddziały frontowe, które przechodziły, bo oddziałami oczywiście no wyposażone, prawda, one nawet nie miały zbytnio czasu, żeby się zatrzymać, one szły dalej, bo to był jeden walec, taran, który zmiatał wszystko, potem przychodziło w służby kwatery mistrzowskie, oddziały drugiego rzutu, no to już były menele, to wszędzie można spotkać, wspomnieć, że to były menele, oni zaczynali tą największą taką falę przemocy, potem przychodziła KWD i porządkowało tą przemoc, czyli z automatu żołnierze podziemia tej pierwszej konspiracji antyniemieckiej stawali się już wrogami Polski Ludowej, tu, którą zaczęto już tworzyć. Tworzono w następnej kolejności, tworzono aparat państwa polskiego, późniejszego PRL-u właśnie w oparciu i za zgodą aparatu komisarzy sowieckich, tak zwanych sowietników. Każdy zresztą Urząd Bezpieczeństwa miał swojego doradcę. Budowano te struktury zniewolenia. Jak to jeszcze to tak zwane wyzwolenie polegało, warto wiedzieć o tym, że chociażby ziemie zachodnie, które otrzymaliśmy po późniejszych ustaleniach konferencji jałtańskiej i tak, pozostałych konferencji, które otrzymaliśmy te ziemie były bardzo uprzemysłowione, prawda? Przejmując na przykład dzisiejszy Pafawak we Wrocławiu, no było wspaniała uroczystość, dostaliśmy maszyny świetne, w ogóle wszystko było tak jak należy. Mm-hmm. Po 3 tygodniach fabrykę zamknięto, pracownicy przyszli, zostali już gołe ściany. To samo było w Szczecinie.
No tak, Rosjanie zresztą uważali, że to jest właśnie ta prokliata jak Germania.
Tak, tak. Oczywiście, ale oni mieli, tak samo były rabunki prowadzone na terytorium przedwojennej Polski. Przecież zrabowano wszystko, nawet z Gdyni, polski port, prawda, zbudowany polskimi rękoma w okresie międzywojnia. I zrabowano maszyny, zrabowano dźwigi, wszystko to samo, bo w Bydgoszczy jednym z najbardziej takich, takim symbolicznym losem jest los Grudziądza, gdzie tam wszystkie fabryki, które się tam w Grudziądzu stały, Grudziądz był w okresie międzywojennym w miarę dobrze rozwijającym się miastem, stracili wszystko, wszystko zostało wywiedzione, wszystko, po prostu wszystko. Potrafiono nawet w Bydgoszczy, armia sowiecka wchodziła w Bydgoszczy w trakcie trwania produkcji, potrafili maszyny demontować i wywozić do Rosji.
Sowiecki. Zmęczenie wojną i poczucie klęski dziejowej pewnie powodowało, że większość żołnierzy pierwszej konspiracji tej antyniemieckiej ujawniała się i tutaj szybko dochodziło do pewnych różnic postaw, bo ja chciałbym ciebie teraz zapytać, to nie jest łatwe, to nie są łatwe kwestie i łatwe pytanie, tak? Jak porównać postawy na przykład Jana Rodowicza Anody, który w 1945 roku wyszedł z konspiracji, i Andrzeja Kiszki Dęba, walczącego i ukrywającego się aż do 1961 roku?
Myślę, że ludzie byli zmęczeni wojną. Ja tutaj nikogo nie potępiam, ani też nikogo specjalnie nie oceniam, bo znając chociażby życiorys Anody, no piękny życiorys. Tak. Andrzej Kiszka-Dąb również też piękny życiorys. Inny oczywiście, ale też na drodze do niepodległości.
Pytam o to, czy jest sens przeciwstawiać takich
Nie ma sensu.
Nie
ma sensu absolutnie. Nie ma sensu. No, ludzie chcieli żyć, każdy szukał jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Zmęczenie. To znowu wrócę do wspomnień chociażby mojej babci czy paru innych osób, które gdzieś tam na mojej drodze stanęły, które mi opowiadały właśnie o okresie II wojny. Ludzie chcieli żyć, ludzie byli zmęczeni, cieszyli się, nawet mając świadomość tego, że ta Polska już jest powiedzmy inna zupełnie, bo to jednak 6 lat to zupełnie przewartościowało wszystko, co było do tej pory. Zaczęto budować nowy system. I wszyscy my chcemy żyć, myśmy chcieli żyć, bo słońce,
tak, dzisiaj po latach łatwo nam oceniać takie postawy, tak? Czy historykom, którzy sobie siedzą w wygodnych fotelach albo ciepłych archiwach i próbują to jakoś oceniać.
To jest trudny temat, nikt z nas nie wie, jakby się zachował w takiej sytuacji ekstremalnej. Anoda był zdolnym, on chciał się uczyć, był zdolnym, zapowiadającym się świetnym inżynierem, chciał się uczyć. Stało się tak, jak się stało, został zamordowany. A późniejsze losy Kiszki Dęba też nie były za wesołe i za ciekawe. Jedny może powiedzieć, o dobrze, no ale jaki to był sens, ukrywanie się i tak dalej. No, wartości te same, ale sposób przetrwania może troszeczkę inny. Inaczej to można, ciężko, ja naprawdę nigdy tego tak nie oceniam jednoznacznie. Staram się zawsze zrozumieć, bo niejednokrotnie w rozmowach podkreślałem, że mnie bardzo interesują losy indywidualne, bo to jednostki tworzą historię i my powinniśmy się tego nauczyć, powinniśmy się też nauczyć tego, że ta historia nie jest zero-jedynkowa i nie jest czarno-biała.
I teraz spójrzmy na drugą stronę medalu. Czy wszyscy, którzy się ukrywali i nie zgadzali na nowy, obcy system, byli automatycznie żołnierzami niezłomnymi? Wspomniany już doktor habilitowany Mariusz Mazur, historyk z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zadaje takie pytanie. Czy każdy, kto w czasie napadu na sklep spółdzielczy zabił milicjanta czy ormowca, jest automatycznie partyzantem i niepodległościowcem? Jakbyś odpowiedział na to pytanie?
No, myślę, że to jest temat bardzo... No, pewnie niektórzy znajomi z mojego środowiska będą się później na mnie krzywo patrzyli, no ale ja już jestem od dawna, idę pod prąd i zawsze staram się to zrozumieć każdą stronę tak zwanego medalu. I na pewno tak nie jest, bo też trzeba pamiętać o tym, o szeroko pojętym bandytyzmie, o grupach pozorowanych też trzeba pamiętać, które były tworzone przez chociażby Urząd Bezpieczeństwa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Co to były te grupy pozorowane?
Grupy pozorowane miały zadanie wprowadzać zamieszanie w tak zwanym terenie, czyli podszywać się pod oddziały partyzanckie, tworzyć pozory tej walki z Sowietami, właśnie wykorzystując takie wydarzenia, jak chociażby napady na sklepy, jakieś nieuzasadnione pobicia, mordy i tak dalej.
Czyli czasem wykorzystywano do tego zwykłych kryminalistów, informatorów Urzędu Bezpieczeństwa.
Oczywiście, że tak, bo trzeba pamiętać, że każda wojna degeneruje, a druga już była szczególnie była wojną degenerującą. Tej broni było mnóstwo. I ja też, siedząc w archiwach, niejednokrotnie zetknąłem się z takimi dokumentami, gdzie wydawałoby się, że sprawa jest czytelna, jest jasna. Tak, tutaj namalowaliśmy kotwicę, w roku 45 zerwaliśmy czerwoną flagę, ale czy im dalej w las, naprawdę, zetknąłem się, nie będę tutaj mówił nazwiskami w tej chwili, bo chociaż nie chcę po prostu zrobić komuś krzywdy w ten sposób, nieświadomie nawet. I początek jest bardzo fajny, ale im dalej w las, tym gorzej. Grupa okazuje się jak najbardziej zwykłą bandycką grupą i też wychodziło nawet w szerszym kontekście ogólnokrajowym, że trafiały się takie historie, że gdzieś tam ktoś był przedstawiany jako ofiara czystek stalinowskich, tych mordów stalinowskich, tego terroru czy komunistycznego. Okazywało się, że był zwykłym bandytą, ale dzięki Bogu, na szczęście te niegodne osoby, które niestety nie mają szans stanąć w jednym szeregu czy z rotmistrzem Pileckim, czy z Danutą Siedzikówną Inką, czy z generałem Fieldorfem, zostały w porę gdzieś tam zauważone i usunięte z tego, można powiedzieć, panteonu, bo to jest
panteon. I czasem to idzie dalej na konto żołnierzy niezłomnych.
Tak, osoby nieświadome, tak powiedzmy przeciwnicy, którym po prostu jest pewne rzeczy są na rękę, no biorą wszystko tak jak leci. No, dzisiaj internet daje pole do popisu wielu osobom i niekoniecznie jest umiejętnie wykorzystywany.
Badasz procesy historyczne również z perspektywy często indywidualnych ludzi. Ten wątek się również przewija w naszej rozmowie. Co ciebie szczególnie porusza, gdy rozmawiasz z nimi lub o nich czytasz w zachowanych wspomnieniach, na przykład w dokumentach IPN-u?
Tragizm sytuacji bardzo często, ponieważ mam duży zasób, mam też swoich własnych materiałów i zanim dotrę, powiedzmy, zanim zacznę coś konkretnie się czymś zajmować, staram się weryfikować, aż do wyczerpania źródeł. Oczywiście nie zawsze się udaje, bo te źródła są porozrzucane, też nie ma ich zbyt wiele. Najbardziej mnie ten tragizm i to człowieczeństwo, bo jeżeli ktoś potrafił zachować to człowieczeństwo, to tak jak na przykład, ja będę bardzo, może wspomnę o panu Bogusiu Orłowskim, to będzie najbardziej adekwatny przykład. Miał niespełna 15 lat, kiedy wstąpił do takiej organizacji, która się nazywa Lwie Gniazdo, placówka zbrojna Zielona Góra. Wchodziła w skład takiej struktury jak Konspiracyjny Związek Walczącej Młodzieży Wielkopolskiej. Wielokrotnie rozmawiałem z panem Bogusiem, słyszałem takie coś. Mówi Jacek, ja od 15 do 25 roku życia siedziałem po więzieniach, po obozach w Jaworznie, był Jaworzniakiem, to jest obóz dla młodocianych. Siedziałem, pracowałem na kopalni, musiałem być zmuszony, byłem do Służby Zwycięstwa Polsce, tam do SP, budowałem nową hutę. Mówi, przez 10 lat nie myślałem samodzielnie, miałem co jeść, byle jak, ale miałem. Dostałem ubranie, ale nie mogłem się uczyć, nie mogłem robić tego, co chciałem. Kończyłem 25 lat, wychodziłem, w końcu byłem wolnym człowiekiem, ja nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Mówi, musiałem zacząć myśleć samodzielnie, iść do pracy, opłacić mieszkanie, kupić sobie buty, kupić sobie spodnie. I takich losów, takich przypadków jest bardzo dużo. Ja mam teraz właśnie książkę, która moja właściwie już jest na ukończeniu. Musiałem troszeczkę pewne rzeczy zmienić, bo pojawiły się całkowicie nowe okoliczności. Też będę musiał to przeredagować. No, to też ostatnimi czasy właśnie poświęciłem się pracy nad dokumentami, nad poszeregowaniem, weryfikacją. I to są właśnie ten tragizm tych losów i to człowieczeństwo, które mimo wszystko się tym ludziom udaje zachować. Mimo wszystko, to jest bardzo smutne, jeżeli mężczyzna u schyłku życia, bo pan Boguś niestety zmarł w ubiegłym roku, w tym roku będziemy obchodzić rocznicę jego śmierci pierwszą, mówi takie coś. I to jest przykre, bo człowiek sobie uświadamia, że mimo wszystko, mimo tych perypetii, które gdzieś tam po drodze miał, to jednak jego to życie nie było aż takie straszne, bo ja przynajmniej mogłem szkołę skończyć, pomimo tego, że gdzieś tam ten komunizm się pojawił w moim życiu, ten socjalizm może w ten sposób bardziej.
Skoro lubisz Led Zeppelin, to posłuchamy teraz tej błyskotliwej brytyjskiej grupy. Zmienimy trochę nastrój i oczywiście charyzmatycznego głosu Roberta Planta w utworze Black Dog.
Niedziela z kulturą.
W naszej rozmowie wracamy do nurtu ciągle żywej historii. Przypomnę, że gościem audycji Niedziela z kulturą jest Jacek Ogorzałek, badacz ruchu niepodległościowego 1944-1963 i wiceprezes Stowarzyszenia matecznik. Na ile użyteczne w Twoich badaniach są archiwa Instytutu Pamięci Narodowej?
Na ile? No, na dzień dzisiejszy to bardzo wiele rzeczy mi to ułatwiło. Tym bardziej idąc, tak jak wcześniej było wspomniane, w kierunku tej opozycji demokratycznej z lat 44-63, no nie, większość źródeł po prostu czerpie z IPN-u, no i to, aczkolwiek nie do końca, bo też korzystam w momentach, są takie sytuacje, że też korzystam tutaj z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, czy z Archiwum Akt Nowych, czy Centralnego Archiwum Wojskowego. Oczywiście to trwa trochę, bo to się jest rozciągnięte w czasie, bo trzeba spełnić pewne warunki, też procedury muszą być, ale jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to ta współpraca od paru lat układa się naprawdę fajnie, też na gruncie prywatnym. Mamy taki dosyć szereg ciekawych programów, opracowaliśmy wspólnie z panem Krzysztofem Mazurem, które miały być już wdrażane w życie, mieliśmy je realizować właśnie już od marca, no ale z wiadomej sytuacji do końca kwietnia jesteśmy po prostu ograniczeni, no ale to może jest może jakiś pozytyw w tym, no dzięki temu się jakoś przygotujemy bardziej, bo tutaj jest nas grupa zaangażowana, dosyć fajna, jest między innymi Marek Wojdan, z którym od paru lat przygotowuję Tydzień Patriotyczny, jestem tam odpowiedzialny za całą otoczkę militarną, mundurową i tak dalej, czy Norbert Piątkowski, Fatima, który też jest w Stowarzyszeniu Matecznik.
No właśnie, działasz w Stowarzyszeniu Więzi Pokoleniowej Matecznik. Czym się zajmujecie i jakie środowisko gromadzi się wokół tej inicjatywy?
To jest bardzo fajne pytanie i to jest ciekawa historia z tym stowarzyszeniem, bo kiedy ja wszedłem do tego stowarzyszenia, to stowarzyszenie nie było aż tak, można powiedzieć, prężnie rozwijającym się stowarzyszeniem gdzieś tam. No to są, w stowarzyszeniu są ludzie ciężko pracujący, też nie zawsze mają po prostu czas, ale zawsze, jeżeli przychodzi do jakiejś konkretnej akcji, no wspomagają słowem czasami i finansowo, czy powiedzmy wykonaniem jakiegoś telefonu, który gdzieś tam ułatwia podjęcie jakichś kroków. No na chwilę obecną ja doszedłem do wniosku, że musimy zmienić działanie tego stowarzyszenia, uzgodnięto z panią prezes Małgosią Rochmińską, którą serdecznie pozdrawiam tutaj, bo na pewno nas słucha. Chciałbym, abyśmy zrealizowali coś takiego, że każdy nasz projekt będzie projektem, który pozostawia po sobie jakiś materialny ślad, czyli w postaci tablicy, jakiegoś drzewa.
To co na przykład?
No mamy w planach, w Żarach, upamiętnienie żołnierza konspiracji właśnie antykomunistycznej, który zginął w roku 52. Mamy w planach zrobienie tej tablicy. Ta tablica już miała być zrobiona o wiele wcześniej, ale tam się troszeczkę też nam parę rzeczy pozmieniało. To też jest kwestia funduszy. Na chwilę obecną te fundusze już są przeobiecane. No tylko zostaje tak zwana papierologia i pójdzie. No i tak, żeby to było też oczywiście połączone z jakimś spotkaniem, z seminarium, dla przykład ten program, który będziemy teraz realizowali, jak mam nadzieję, że jak najszybciej, że jak minie już ta cała historia, która się dzieje obecnie z koronawirusem, z epidemią, ruszymy z tymi programami, bo postanowiliśmy już na chwilę obecną, no oczywiście postanowiliśmy, to jest taka decyzja odgórna z Biura Edukacji Pienowskiej, żeby w miarę możliwości wychodzić szerzej do społeczeństwa, czyli że IPN to nie tylko teczki, ale to też właśnie na moim przykładzie, na przykładzie mojego kolegi Norberta Fatimy Piątkowskiego z Jasienia czy Marka Wojdana, że tam można też znaleźć dużo innych ciekawych rzeczy. Informacje o swojej rodzinie, że też może to służyć jako doskonałe źródło do tworzenia drzewa genealogicznego. To nie jest takie powiedziane, że tam tylko teczki są.
Czyli to bardzo wielowątkowa działalność. Mhm. Nie jesteś zawodowym historykiem. To jest zresztą bez większego znaczenia. Mamy coraz silniejsze środowisko ludzi, którzy zajmują się badaniem i upowszechnianiem wiedzy historycznej. Piszą książki, wygłaszają odczyty, zajmują się rekonstruowaniem historii. Współtworzysz ze wspomnianymi kolegami, nie tylko, bo na pewno jest jeszcze wielu niewymienionych z imienia i nazwiska, współtworzysz ten ruch na ziemi lubuskiej. Na czym twoim zdaniem polega jego osobliwość? A może ja trochę przewrotnie zbyt to pytanie zadałem, może to nie jest osobliwość, ale jednak pewna norma kulturowa.
To jest taka pasja. Znaczy, osobliwość polega na tym, że przede wszystkim robi się dużo rzeczy z własnych środków finansowych i nikt nie patrzy tutaj na koszty, bo były już często były takie sytuacje, że słuchaj, jedziemy tu, bo trzeba coś zrobić, trzeba jakiś grup zobaczyć, kombatanta uratować, zobaczyć, opisać. No to jedziemy, no ale ja nie mam pieniędzy, nie mam za co. Nie, no nie przestań się przyjmować. No jedziemy po prostu wszyscy, bo zawsze liczy się jakiś tam cel. No oczywiście, że pieniądze są ważne, środki są ważne. Też dzięki stowarzyszeniu jest o wiele łatwiej pozyskiwać te fundusze na realizowanie takich przedsięwzięć, jak chociażby rekonstrukcja ubiegłoroczna w Świebodzinie. ale no osobliwość, no, no jesteśmy no nienormalnie, jak kiedyś moja koleżanka powiedziała, bo robimy dużo rzeczy tak po prostu od siebie i chcemy, bo nam chodzi przede wszystkim o tą tożsamość ziemi lubuskiej. Ja jestem, już powtarzam to wielokrotnie, z urodzenia jestem wrocławianinem, z serca już od dawna, od kilkunastu lat lubuszaninem, zielonogórzaninem. Miałem już w okres, miałem taki kryzysu, chciałem się przenosić, gdzie jest tu większe miasto, ale tak jak sobie uświadomiłem, no co ja tam będę robił w tym dużym mieście? Tu jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia w Zielonej Górze, czy w ogóle na terenie ziemi lubuskiej. Chociażby moje marzenie takie ciche, aby zebrać nas wszystkich tych regionalistów, tych amatorów, jak to się nas niekiedy nazywa, zebrać wszystkich na kupę i zrobić takie spotkanie, taki może kongres, może jakąś konferencję z zawodowymi historykami, aby się dopytać pewnych rzeczy, bo też człowiek nie wszystko wie, czasami trzeba do pewnych spraw samemu dochodzić i to byłoby naprawdę fajne, zdobyć środki, zaprosić, tutaj jest wiele nazw, ja tutaj nie będę rzucał nazwiskami, ale jest wiele nazw w Zielonej Górze, którymi bardzo chętnie bym porozmawiał, których znam, niektóre osoby też znam osobiście i bardzo często służą radą i pomocą, o, w ten sposób.
I na koniec naszej rozmowy pozwolę sobie zadać trochę bardziej osobiste pytanie. Czy jesteś rodzinnie związany ze środowiskiem żołnierzy niezłomnych?
No jestem, po części jestem. Ja od paru lat właśnie tworzę jakieś tam, powiedzmy, historie rodziny i im dalej grzebię, tym więcej znajduję takich dowodów na to. No między innymi historia mojego dziadka się teraz pojawiła, ale to też będzie temat na osobną historię, bo czekam jeszcze na dokumenty właśnie z Instytutu Pamięci Narodowej, z Centralnego Archiwum Wojskowego. Gdzieś tam jest dalekie korzenie, to jest między innymi porucznik z batalionów chłopskich, pseudonim Lis, który zginął w 1946 roku na Lubelszczyźnie. Pojawia się jeszcze wątek, my jesteśmy bardzo dumni z tych naszych pradziadków, którzy walczyli w ogóle w wojnie polsko-bolszewickiej, bo to też właśnie odnośnie losów ludzkich. To jest bardzo ciekawa historia, bo w tym samym czasie, w roku 1919, w trakcie wojny już polsko-ukraińskiej, jeszcze nie polsko-bolszewickiej, pradziadek ze strony mojego taty szedł od strony Przemyśla do Lwowa. Jego przyszły, niedoszły szwagier, bo on został już we Lwowie, brat jego przyszłej żony, Władziu, walczył w tym samym czasie we Lwowie i w tym samym czasie pradziadek ze strony mojej mamy był we Lwowie. Czyli trzech Władków było we Lwowie w tym samym okresie.
Spoglądam na zegar. Niestety nadszedł czas na postawienie kropki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
No ja też dziękuję za zaproszenie do studia.